Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, bardzo serdecznie witam. Wita się Barbara. Dzisiaj w programie z nami jest ojciec Grzegorz. Jak Państwo słyszeli już, ojcze, jak zwykle zapraszam do takiego bycia z nami aktywnie też.
Tak, mamy dobry dzień.
No właśnie. Drodzy Państwo, dzisiaj będziemy mówić o rodzinie w procesie wychodzenia, czy w procesie terapii uzależnienia od narkotyków. W studiu witam rodziców właśnie. Dwie rodziny, dwa małżeństwa. Pan Roman i pani Agnieszka. Pani Wioleta bez męża dzisiaj. Oraz pani Teresa i pan Henryk. Drodzy Państwo, najpierw muszę powiedzieć to, co mówiłam Państwu już przed audycją, ale no chcę jeszcze powtórzyć tak publicznie. Zawsze jestem zbudowana i taka szczęśliwa jestem też, że osoby, które mają ciężkie przeżycia i bolesne bardzo, że chcą dzielić się tym na antenie. Dlaczego powiem, że jestem szczęśliwa? Dlatego, że są głosy później po takich audycjach. Nieraz po pół roku, nieraz po roku, a nieraz od razu, że ktoś, kto usłyszał audycje, które są świadectwem właśnie o na przykład wychodzeniu z alkoholizmu, z narkomanii, że ktoś zaczął swój proces terapii albo zaczął jakąś pracę nad swoją rodziną. To jest, wydaje mi się, że to taki cud, który się dzieje tutaj czasami. I za to bardzo dziękuję, że Państwo są. Pani Wioleta, zdaje się, mówiła właśnie, że usłyszała w radiu pierwszy raz nie wiem, czy pierwszy raz, ale to Panią skłoniło, tak? Też.
To znaczy, moja sytuacja wyglądała w ten sposób, że ja już kiedyś słyszałam o Towarzystwie Powrotu z U, jednak miałam takie przekonanie, że to towarzystwo zajmuje się tylko niepełnoletnimi, młodzieżą, a mój syn był już pełnoletni. I właśnie usłyszałam o tą audycję 2 lata temu i wtedy już wiedziałam, że mogę się tam udać, że ktoś mi pomoże.
No właśnie, więc mamy przykład bardzo konkretny i niekłamany tego, że jednak radio dociera do tych, do których powinno czasami dotrzeć. Drodzy Państwo, a więc rodzina w procesie wychodzenia z uzależnienia, czy w procesie terapii. Pani Wioleta powiedziała Powrót z U, Stowarzyszenie Powrót z W. Państwo wszyscy związani są z tym stowarzyszeniem, które działa w Toruniu, ale działa też w całej Polsce. Może dwa słowa o tym, jak Państwo trafili do stowarzyszenia? Jak to się stało?
W naszym przypadku, Roman z tej strony.
Tak,
w naszym przypadku, kiedy zauważyliśmy problem narkomanii naszej córki, przypomnieliśmy sobie o znajomych, którzy też mają, czy mieli i mają i będą zawsze mieli ten problem ze swoim synem. I to oni nas skierowali do Powrotu z U. Dzięki temu zaoszczędzili pewnie nam miesięcy, jak nie lat, jeżdżenia po psychiatrach, terapeutach, psychologach. Trafiliśmy do miejsca, gdzie otrzymaliśmy bardzo jasne i klarowne informacje, wytyczne i sposoby postępowania, tak? Jeśli chodzi o nasze dzieci.
Tak. Ktoś z Państwa chce jeszcze dodać coś?
Teresa z tej strony. Zachowanie naszego dziecka. Nie wiedzieliśmy, że to jest narkomania. Myśleliśmy, że to jest okres dojrzewania, towarzystwo. Dostaliśmy telefon od rodziny, która miała również dziecko właśnie w Powrót z U i tam się zgłosiliśmy. Ale naszym pierwszym sygnałem w ogóle do nas nie docierało, że to mogą być narkotyki, tak? Myśleliśmy tylko, że to okres dojrzewania. No i wiadomo, chce zaistnieć w grupie rówieśniczej. Takie no tak, do nas docierały sygnały.
To przeważnie...
Ale powrót właśnie pomógł nam, że tak powiem, jak postępować, jak towarzyszyć dziecku w tej terapii.
Przede wszystkim zdiagnozował, tak? Tak? Terapeuci, którzy pracują w stowarzyszeniu, zdiagnozowali problem. Zdiagnozowali Dokładnie. Problem dziecka i problem was jako rodziny pewnie, tak? Na ile ten proces terapii waszej przede wszystkim też, prawda? Na ile on się przekładał na jakieś bycie z dzieckiem? Nie wiem, czy jasność zadałam pytanie, czy wiadomo, o co chodzi, tak? Pan Roman, proszę bardzo, tak, panie Romanie. No,
ja myślę, że jeżeli jest się w takiej sytuacji, że ma się dziecko chore i to dziecko jeszcze się nie leczy, to trudno mówić tu o jakichś relacjach, kontakcie z takim dzieckiem, tak? Ponieważ te narkotyki go kompletnie odcinają od świata rzeczywistego, odcinają od rodziny, od mamy, od taty, od braci, od sióstr. I dopiero myślę, że kiedy dziecko trafia do ośrodka, zaczyna się leczyć, ten cały proces leczenia, wtedy możemy mówić o, tak mi się bynajmniej wydaje, tak, o tych powrocie do tych relacji pomiędzy synem, córką, matką, ojcem, tak? Mhm. Ale jeżeli dziecko bierze narkotyki, to niestety dla takiego dziecka najważniejsza rzecz to są niestety te narkotyki. I to tak. Cały świat się koło tego kręci.
Toksyczne towarzystwo, z którym się spotyka, tak? Nieważne jest rodzina, tylko znajomi, tak? Rodzina schodzi na plan dalszy.
To pani Agnieszka, żona pana Romana, ale moje pytanie, panie Romanie, pani Agnieszko, jakoś było... Chciałam dowiedzieć się po prostu, na ile to, że wy, państwo, czy wy tutaj jak jesteście, ale też inni rodzice, na ile jeżeli rodzice otrzymają określoną, oczywiście to jest retoryczne pytanie, otrzymają określoną dawkę informacji, takich konkretnej wiedzy o mechanizmach uzależnienia, na ile to przekłada się na bycie z dzieckiem, na wasze bycie z dzieckiem, na widzenie dziecka. Tak? Proszę bardzo, pani Wioleta.
Ja sądzę, że, znaczy sądzę, doświadczyłam tego, że na początku terapii, kiedy tak naprawdę rodzice są sami w tej terapii, wiele wyjaśniło nam na temat relacji, ale naszych domowych, dlaczego się pewne rzeczy działy, dlaczego, no niestety tak jest, że gdzie są narkotyki, w jakim domu, tam są konflikty, kłótnie, ponieważ nie umiemy sobie z tym radzić, bo to nie jest naturalna sytuacja.
No to jest zaburzenie pewnie.
Tak, tak. I ten nauk ma to do siebie, że praktycznie w koło tej osoby, nie tylko w najbliższej rodzinie, w domu, ale wśród babć, cioć, u nas tak było, wszędzie zdarzały się no, jakieś sprzeczki, bo każdy miał swoją wizję na to, co się dzieje.
I te wizje były często sprzeczne z sobą.
Dokładnie, dokładnie. A do tego jeszcze włączały się uczucia, bo każdej z osobie z rodziny zależało na chorym.
Na dobru, na jak dobru, gdyby dziecko. Tak. Ale każda z tych osób dobro widziała inaczej. Tutaj takie przysłowiowe, w tych audycjach wiele razy padało przysłowiowe babcia, która... jakieś 50 zł daje dziecku, no bo wy jesteście, mówiąc o rodzicach, jesteście tacy twardzi dla niego, przecież on musi mieć parę groszy dla siebie, tak?
Tak, dokładnie. No właśnie, więc tak. Jak poznaliśmy jako rodzice te mechanizmy, dopiero jakby zaczęliśmy porządkować nasze relacje i dopiero mogło to się przekładać na relacje z uzależnionym synem.
Właśnie. I co dziecko na to, jak widzi, że rodzice są wyedukowani, prąd. Że nie można nimi manipulować tak, jak się chce?
Ja powiem może tak. Na naszym przykładzie, bo...
Proszę bardzo, pan Henryk.
Nasz syn, pamiętam, jak byliśmy po raz pierwszy konsekwentni w stosunku do niego, i do jego postępowania, to był bardzo zdziwiony. Pamiętam ten widok do dzisiaj.
Skąd oni to wiedzą? Tak?
Mhm. Tak. To było tak. Bardzo wielkie zdziwienie. Z tym, że jak zaczęliśmy razem z żoną być konsekwentni, bo wszelkie czynności podejmowaliśmy razem, musieliśmy stworzyć taki wspólny front. To nie było, że żona podejmuje swoją decyzję, ale to wszystko zaczęło się dopiero dziać, jak trafiliśmy na jęczmienną do pani Agnieszki Słowik, także to dopiero były nasze działania wspólne. I to jest istotą rzeczy.
Ale należy też powiedzieć, przepraszam, że wejdę w słowo mężowi, że...
Pani Teresa, żona pana Henryka.
Tak, że my trafiliśmy i została postawiona diagnoza uzależnienia, to przez rok nie umieliśmy zrozumieć tego, że nasze dziecko jest uzależnione. Musieliśmy nauczyć się pokory w stosunku do tej choroby i dopiero kiedy zaczęło się bardzo już źle dziać, dopiero do nas dotarło, że to jest narkomania.
I wtedy zrobiliśmy wielki powrót na ulicę Jęczmienną. Było nam ogromnie wstyd, było to bardzo trudne, tak, ten powrót i przyznanie się do błędu, no ale to zrobiliśmy.
I to uratowało nasze dziecko przed, że tak powiem, śmiercią nawet, tak? Narkomania jest chorobą śmiertelną, przewlekłą i bez konsekwencji wobec uzależnionego nie damy rady.
To można powiedzieć, drodzy Państwo, że taki pierwszy etap w procesie terapii rodziców to jest stowarzyszenie, akurat w Waszym przypadku Stowarzyszenie Powrót ZU. Ale przychodzi następny etap, o którym dzisiaj chciałabym, żebyśmy szczególnie mówili. Dziecko w ośrodku. I powiem, dlaczego chciałabym, żebyśmy przede wszystkim o tym dzisiaj mówili, ponieważ w ostatni wtorek w telewizji Trwam i w Radiu Maryja była audycja z przedstawicielami ośrodka, akurat to były Chęciny. I tam były pewne takie, no, zresztą oczywiste sprawy, ważne, ale no, dla osób, które mają dziecko uzależnione, no, oczywiste poruszane. I aż by się chciało, żeby uzupełnić, akurat w tej audycji nie było rodziców, no bo każda audycja ma jakiś zamysł, prawda? Aż by się chciało, z mojej strony tak myślałam, żeby rodzice troszeczkę powiedzieli, jak to jest, kiedy dziecko jest w ośrodku. Może najpierw, jak skłonić dziecko, żeby zechciało udać się do ośrodka, bo to nie jest takie proste pewnie. Proszę bardzo, pani Wioleta.
Na pewno nie jest to proste. Powiem tak, że jest to marzenie każdego z rodziców, które przychodzi do powrotu z U.
A dlaczego
by się
marzenie?
Udało, ponieważ ośrodek, myślę, jest bardzo cennym narzędziem właśnie wychodzenia z narkomanii, leczenia. Co prawda jest to pierwszy etap. Trzeba to podkreślić, że nie jest to lekarstwo na całe zło, ale no, w wielu przypadkach jest to pierwszy etap. A z drugiej strony, mówię w moim imieniu i w imieniu męża, kiedy syn trafił do ośrodka, my mieliśmy chwilę wytchnienia na pozbieranie jakby swoich emocji, jakby czas na to, by przygotować się, no nie ma co mówić, na dalszą walkę, bo tak naprawdę to jest walka o dziecko.
A wiedzieli Państwo, że to jest pierwszy etap, jak gdyby, że to będzie proces? Mm-hmm. Czy Państwo sobie zdawali sprawę, że... Bo Pani powiedziała marzenie i ja tak pomyślałam sobie, no marzenie, bo można by tak powiedzieć, nie jesteśmy już w stanie dłużej być w tej sytuacji, kiedy dziecko bierze, jest w rodzinie i teraz wiemy, że będziemy mieli chwilę oddechu. Może dlatego też marzenie. Czy nam się wydaje, że może ktoś, ktoś zadziała na to dziecko nasze tak jakoś w taki cudowny sposób, znaczy, że tak.
Jeżeli można, tam... to nie. My jesteśmy na tyle świadomi przez swoje wizyty tam z powrocie, że mamy tą świadomość, że to jest dopiero początek drogi. Tak jak pani powiedziała, to jest czas na wytchnienie przed dalszą jeszcze walką.
Na przygotowanie się. Walki, nie?
To nie jest to, że nie mamy tej świadomości. Mamy tą świadomość.
Nie chodzi o ten, bo pan już mówi z perspektywy osoby, której dziecko jest w ośrodku. Nie, ja sobie myślę, jak dziecko idzie do ośrodka, to czy rodzice nie mają takiego marzenia właśnie, że teraz właśnie ktoś się zajmie naszym dzieckiem i my będziemy mieli troszkę.
Może coś takiego w nas jest, ale to też może się brać z tego, że wielu z rodziców musi i walczyć o to, żeby dziecko trafiło do ośrodka nie tylko tygodnie, miesiące, ale są wśród nas rodzice, którzy starają się całe lata o to, aby umieścić dziecko w ośrodku.
Dlaczego to jest takie trudne? Czy dlatego, że nie ma miejsc, czy dlatego, że dziecko musi wyrazić zgodę?
Dlatego, że tak straszna jest narkomania i siła tego nałogu.
Że tu musi być dobrowolność, tak?
Osoby pełnoletnie muszą wyrazić zgodę na to, żeby do takiego ośrodka trafić. A no niestety właśnie, jak mąż powiedział, choroba jest tak straszna i tak silna, że te dzieci, jeżeli nie trafią, nie osiągną tego swojego przysłowiowego dna, to bardzo rzadko się zgadzają i decydują, żeby iść do takiego ośrodka.
Tak, w naszym przypadku było bardzo trudne. Próbowaliśmy różnych sposobów, żeby syn podjął leczenie. Miał nawet dwa ośrodki przygotowane i w końcu wyraził ochotę, że pojedzie. Ale powiedział, tylko się wykąpię. Kiedy się wykąpał, już nie chciał jechać. Torba była spakowana. Powiedzieliśmy mu, przykro nam synu, w naszym domu narkotyków nie będzie. Jesteś ciężko chory. Musisz się leczyć. Czekamy, bardzo ciebie kochamy i czekamy na ciebie zdrowego w domu. I daliśmy mu tą torbę, daliśmy mu listę ośrodków. On wiedział, że może się zgłosić do pani Agnieszki, bo już tam był też wcześniej, rok wcześniej. Było to bardzo trudne, tym bardziej, że nasz syn wkręcił się w takie złe towarzystwo, które prowadziło go na drogę przestępczości. Nie mogliśmy już dłużej tolerować tego, że będzie mieszkał z nami pod jednym dachem i biorąc narkotyki, robiąc napady, umrze po prostu. I wówczas daliśmy mu tą torbę i powiedzieliśmy, czekamy na ciebie, bardzo ciebie kochamy. No i nasz syn podjął taką swoją, że tak powiem, drogę życia i nie mieliśmy z nim kontaktu 2 tygodnie, po czym w tej całej przestępczości został schwytany przez policję i odbywa karę pozbawienia wolności w tej chwili w zakładzie karnym. Jest to konsekwencja jego czynów, tak?
Czy będąc w zakładzie, to może takie niezwiązane pytanie z naszym tematem, ale czy w zakładzie karnym ma również, czy jest możliwość terapii?
To znaczy w tym momencie nie, ponieważ jest w takim zakładzie, gdzie nie ma tej terapii, ale będzie miał taką możliwość pół roku przed opuszczeniem zakładu. Już jest, że tak powiem.
Ma wyznaczony termin już.
Ma wyznaczony termin i sam o tą terapię walczył w zakładzie karnym, kiedy po roku był trzeźwy. Dopiero po roku trzeźwości dotarło do niego, że on ponosi konsekwencje swoich czynów, co tak naprawdę spowodowało, że on się tam znalazł. Tak. I dopiero sam pisał pismo, miał konsultację psychiatryczną na podstawie już wcześniejszych, że tak powiem, badań i wcześniejszych pism, które składaliśmy w sądzie rodzinnym. Otrzymał tą terapię. Bardzo się z tego cieszy i wręcz nie może się doczekać już teraz wyjazdu na tą terapię.
To wobec tego jesteśmy na takim etapie, kiedy dziecko już jest w ośrodku. Dobrze, chciałabym, żebyśmy troszeczkę powiedzieli o tej sytuacji. Dziecko jest w ośrodku i teraz co rodzice? Bo rozumiem, w ośrodku to ośrodek, każdy ośrodek ma swój program terapii i tak dalej, mechanizmy postępowania czy regulaminy i tak dalej. Natomiast rodzice, jaka jest rola rodziców wtedy, kiedy dziecko jest w ośrodku?
Ja może jeszcze dopowiem do poprzedniej mojej wypowiedzi, że żeby dziecko znalazło się w ośrodku, to jest marzenie. Właśnie ten moment, kiedy dziecko trafia do ośrodka, a my jesteśmy nadal w terapii, to jest tak ważny dla nas, ponieważ my już przebyliśmy jako rodzice pewną drogę w terapii, a mamy świadomość, że w ośrodku teraz dziecko zacznie swoją drogę zdrowienia. Mm-hmm. I to jest właśnie bardzo ważne, żeby to równolegle
żeby to jakie było towarzyszenie, tak?
Tak, dokładnie, mm-hmm. tak. Żeby rodzice przechodzili swoją terapię na miejscu, w domu, a dziecko w ośrodku i żeby w odpowiedni też sposób jakby połączyć i wesprzeć.
Mm-hmm. Rozumiem. A czy są takie momenty styczne, że ja wiem, że państwo przeważnie co miesiąc, co dwa, nie wiem jaka tam częstotliwość, odwiedzają swoje dzieci. Czy są takie momenty styczne, kiedy spotykacie się z dzieckiem na jakimś, nie wiem, wspólnym spotkaniu, gdzie uczycie się na nowo, poznajecie dziecko, uczycie się rozmowy, bo przecież wiadomo, że to dziecko przez dłuższy czas, chciałam powiedzieć przez całe lata, to różnie wygląda, ale przez dłuższy czas rodzicami manipulowało. I teraz jak rozmawiać z dzieckiem, kiedy? Proszę bardzo.
Agnieszka, tutaj dochodzimy do tego momentu, o którym mówił mąż na samym początku, że dopiero na nowo zaczynamy budować te relacje nasze z dzieckiem. Bo dziecko, trafiając do ośrodka, siłą rzeczy musi być trzeźwe, tak? Więc ten jego umysł się oczyszcza i dopiero właśnie docierają do niego sygnały, co stracił, tak? Jakie będą konsekwencje brania tych narkotyków dalej? I zaczyna sobie to wszystko, że tak powiem, w głowie układać, tak? Bo w przypadku też naszej córki, z którą mamy porównanie, jest w ośrodku 7 miesięcy w tej chwili. I rozmowa z Martą 7 miesięcy temu, a w danym momencie jest akurat na przepustce u nas, no to mam wrażenie po prostu, że jest to całkiem inne dziecko. Tak?
Mm-hmm. Siedem miesięcy temu, kiedy ją żeśmy odwozili do ośrodka, dla nas to był bardzo ciężki moment, bardzo ciężka chwila. Z jednej strony rzeczywiście trochę radości, że ona tam jedzie w końcu i się będzie leczyła, ale trzeba też powiedzieć tak, w przypadku dzieci, a nasza córka ma 16 lat, jest w ośrodku w powrocie z UW w Kazimierzu właśnie Dolnym. Tam przebywają dzieci od 12 do 18 roku życia. Więc na pewno też terapia troszkę inaczej wygląda w stosunku do dzieci w takim ośrodku, niż w ośrodkach, gdzie te dzieci są starsze, tak? Czyli są i pełnoletnie. Ale jeżeli chodzi o ten sam moment przywiezienia, trzeba mieć pełną tego świadomość, że to my, rodzice, umieszczamy tam te dzieci. Te dzieci tam nie jadą z własnej woli tam, mm-hmm. tak? Nie jadą z uśmiechem, z radością. Wręcz odwrotnie, tak? Z buntem, tak? Z poczuciem tego, że zabieramy je z towarzystwa, tak? Wielu z nas usłyszało, że
jesteśmy okropni.
Nienawidzi nas, nie mam rodziców, tak? Także to są dla rodzica, to są okropne słowa, usłyszeć coś takiego od dziecka, tak? Z tym, że mamy pełną świadomość tego, że mówi to do nas dziecko chore.
Chore, tak.
I dlatego mówię, porównując pożegnanie Marty 7 miesięcy temu, a przywitanie po tym okresie, gdzie sama mówi, że bardzo dużo przerobiła, bardzo dużo jej terapia dała, wiele rzeczy przemyślała sobie, poukładała w tej swojej główce. No i ostatnio, bynajmniej dla mnie, taki był naprawdę cudowny moment, kiedy będąc u niej na przepustce, usłyszeliśmy słowo dziękuję, że tutaj jestem. To bo sobie uświadomiła, gdzie ona by była, nie będąc w ośrodku, tak?
Tak, więc... ja oczywiście podejrzliwie od razu myślę sobie, czy to nie jest jakieś zadanie, które ona dostała w swoim procesie terapii, bo jeżeli...
Już w tej chwili chyba nie. Tak było właśnie na początku. Ona mówiła i robiła dokładnie to, co myśmy od niej oczekiwali.
No właśnie,
tak? Ale miesiąc temu, będąc też na takim obowiązkowym spotkaniu u niej, mieliśmy spotkanie w czwórkę, czyli my jako rodzice, Marta plus Marty terapeutka. I odbyliśmy tak zwaną rozmowę oczyszczającą, tak? Czyli zamknęliśmy ten okres, który był i zaczynamy właśnie budować nowe relacje na podstawie tego, co się dzieje w tej chwili, nie to, co było. I Marta do tej rozmowy, mówię, całkiem inaczej się zachowywała, całkiem inaczej... My żeśmy ją odbierali, to czuć było, widać, tak, że ona po prostu zagadywała nas, tak? O wszystkim, byle nie mówić o rzeczach o najważniejszych.
Sprawy, tak?
W tej chwili potrafi mówić o swoich uczuciach, chociaż też mówi jeszcze nie do końca, że ma wiele rzeczy jeszcze do przerobienia. Ale będąc na ostatniej przepustce, spotkała się ze znajomymi toksycznymi. No i właśnie, no, stwierdziła, że słuchaj, mama mówi, ale ja nie mam z nimi o czym rozmawiać. Mówi, oni się zmienili. Mówimy, Marta, ty się zmieniłaś, tak? No i cały czas sobie z mężem powtarzamy, że życie zweryfikuje to, co naprawdę się nauczyła i czy to jest naprawdę szczere. My w tym momencie czujemy, że jest wobec nas szczera, czego nie było czuć przez te 7 miesięcy, tak?
Każdym z nas, rodziców, jest nadzieja, chociaż ja trochę ze względu na, może na zawód ekonomistę, mam cyferki cały czas w głowie i mamy tą pełną świadomość, bynajmniej ja, że tak naprawdę, nie wiem, co 5. dziecku, co 6. dziecku udaje się wyjść z narkomanii. Tak? Pomimo my tutaj, jeżeli chodzi o powrót i o pracę rodziców, no cóż, te liczby są nieubłagane. Jeżeli rodzice się mocno angażują, powiedzmy tak, no to te szanse wzrastają do 100%, czyli co trzecie nasze dziecko z naszej grupy ma szansę na wyjście z tej narkomanii. Ale czy do niej nie powróci za kilka lat, też tego nie wiemy, bo to jest po prostu choroba.
Tak. Gdy pan użył takiego określenia, że rodzice się mocno angażują i teraz trzeba wiedzieć, co to znaczy angażować się mocno, prawda?
Są rodzice, trzeba... też widzimy nawet na grupie, którzy przychodzą 2-3 razy, powiedzmy, i więcej się nie pojawiają, tak? Czyli odpuszczają, że tak powiem sobie, albo dochodzą do wniosku, że no, moje dziecko to chyba jeszcze nie jest aż tak ciężko chore, żebym ja tutaj musiał chodzić. I to też... daje chyba taki obraz właśnie, jak naprawdę ciężka jest ta choroba i jak my jako rodzice jesteśmy współzależnieni od tej choroby i od tego dziecka.
Jaka to ciężka praca przed całą rodziną.
Tak, przeraża ich po prostu decyzje, które muszą podejmować.
Też prawda, tak? Bo decyzje są czasami trudne. Bardzo trudne i bardzo ciężkie.
Tak. A jakie na przykład?
No takie, że trzeba wyznaczyć termin wyjazdu dziecka do ośrodka i tak jak w naszym przypadku miał wyznaczoną datę, godzinę, konkretnie powiedziano, że o tej godzinie tego a tego dnia czeka na ciebie zapakowana torba i musisz syna opuścić nas dom, żeby podjąć leczenie. I codziennie po trochu tą torbę pakowaliśmy. To był ręcznik, jakieś koszulki, majtki, podstawowe rzeczy. I codziennie był uświadamiany, że ten
żebyś
termin
wiedział,
się kurczy.
Żeby to nie była jednorazowa decyzja.
Nie była jednorazowa decyzja podjęta tak
pod
sobie.
Pod wpływem emocji
oczywiście.
Jakiejś.
To musi być rzecz, która jest doprowadzona do końca, perfekcyjnie i uczciwie. Przede wszystkim w działaniu z dziećmi chorymi trzeba być uczciwym.
Uczciwym, konsekwentnym. Byliśmy już tak przez ten rok przeciągnięci, aczkolwiek no, to inicjacja narkomanii na pewno zaczęła się u naszego syna o wiele wcześniej. Na pewno mamy tą świadomość, że kiedy był w gimnazjum, tak? Więc to już trwa kilka lat. Natomiast tak naprawdę to ponad 70% działalności rodziców, to co rodzice robią w stosunku do dziecka, to daje rezultat, że dziecko po prostu daje szansę skierowania się tego dziecka na terapię, tak? Na leczenie.
Bo podstawowa moc sprawcza leży tylko w rodzicach.
Mm-hmm. Proszę bardzo, pani Wioletta.
Chciałam tu dopowiedzieć do tego, co Heniu mówił.
Głośnie.
Że, dobrze. Że to jest wyznaczony termin, konkretny dzień, konkretna godzina i wiąże się to z tym, że jeżeli dziecko jednak zdecyduje, że nie idzie do ośrodka, nie będzie się leczyć, to ono i tak musi opuścić dom. Nasz dom. Mhm. I to jest bardzo bolesne. Bardzo. I w moim przypadku, co dodało mi siły, tak jak mówię, w powrocie z U dostałam wszelkie jakby informacje, jak gdyby, to zrobić,
jak gdyby
dlaczego,
narzędzia,
wiedzę przede wszystkim, dlaczego ma się tak działać. I na poziomie intelektualnym ja wiedziałam, że tak ma być, rozumiałam to, ale
emocjonalnie
jako mamie, no również ojcu, ciężko oczywiście ten moment przejść i mnie, jako osobie wierzącej, bardzo pomogło nauczanie, które słyszałam księdza Marka Dziewieckiego, który porównał nasze dzieci do syna marnotrawnego. I również nas, co za tym idzie. Ponieważ w tej przypowieści jest właśnie syn, który mówi ojcu: ojcze, daj mi część mojego majątku i chcę odejść z domu. I ojciec mówi, ojciec daje mu tą część. I bardzo trafiło do mojego serca, właśnie do moich emocji, to co powiedział ksiądz Marek. Mówi: słuchajcie, czy ten ojciec kocha swoje dziecko, skoro daje mu część majątku i pozwala iść na ulicę?
Tak, i wiedząc, że to będzie na pewno stracone.
Tak.
Że...
I mówi: słuchajcie, tak, pozwala mu i kocha, dlatego, że to był mądry ojciec. Dlatego, że jeżeli by zatrzymywał syna w domu, to nic innego by się nie zadziało, tylko ta choroba by się pogłębiała.
Nie doświadczyłby syn konsekwencji swoich wyborów.
Dokładnie, tak. I to mi dało siłę i... Siłę dostałam właśnie w powrocie z U, łącznie z wiedzą, ale to pogodzenie się emocjonalne, że tak należy i że moja wiara jakby nie rozbiega się z tym, co mówi terapia, że to jest jeden i ten sam głos.
Drodzy Państwo, dzisiaj w Radiu Maryja w audycji dla chorych rozmawiamy o procesie terapii w uzależnieniu od narkotyków. W studiu są rodzice dzieci uzależnionych. Pani Teresa i pan Henryk, pani Wioletta, pani Agnieszka i pan Roman. Za chwileczkę oddamy głos państwu, godzina 13:36. Ale chciałam jeszcze takie ostatnie pytanie. Na ile te wasze kontakty, czy państwa kontakty z ośrodkami, w których, z terapeutami, z dziećmi, które są w ośrodku, na ile was utwierdzają w tym, że podjęliście dobrą decyzję?
Wie pani co?
Pan Roman.
Czy nas utwierdzają? Pewnie tak, bo bardzo fajnie jest zobaczyć w cudzysłowie tą swoją starą córkę po 7 miesiącach, tak? Mm-hmm. Która uśmiecha się
po staremu. Która jest nową córką,
tak. Ale która się uśmiecha, przytula, tak? Potrafi podejść. Także, a z drugiej widzimy, niestety, widzimy, bo mieszkamy w małej miejscowości, widzimy naszej córki towarzystwo, z którym ona brała narkotyki, to towarzystwo dalej bierze. Niestety widzimy te dzieci chodzące na ulicach, dalej zaćpane, także...
Mm-hmm. Bardzo dużo rozmawiamy w ogóle z terapeutami.
Jaką wiedzę uzyskujecie?
Jesteśmy raz w miesiącu...
Bo to dziecko kiedyś wyjdzie, prawda?
Tak, jesteśmy raz w miesiącu na takim obowiązkowym spotkaniu dla rodziców i dla dzieci, gdzie spotyka się tak zwana społeczność, czyli wszystkie dzieci uzależnione ze swoimi rodzicami i z kadrą terapeutyczną. Mieliśmy też okazję nie tak dawno uczestniczyć w takiej społeczności, gdzie, że tak powiem, coś się zadziało, tak? Była to społeczność zwołana interwencyjna, gdzie były omawiane przypadki dziewczynki, że tak powiem, no, na WF-ie zostały sobie specjalnie z tyłu. Wychowawca nie wiedział, gdzie te dziewczynki są, tak? Wróciły po jakimś czasie do ośrodka dopiero. I my mieliśmy też okazję zobaczyć, jak postępuje właśnie ta kadra terapeutów, jak z nimi rozmawiają, jakie są działania, że te dzieci w tej społeczności, one również mają swój głos. To nie jest tak, że terapeuta decyduje, tak? Dzieci mają prawo wypowiedzieć swój głos.
I można to przenieść na grunt rodzinny również.
Tak, i my jako wiedzę. Rodzice właśnie uczymy się, że... Okej, jesteśmy, że tak powiem, mocniejsi, bo jesteśmy więksi, jesteśmy starsi, jesteśmy rodzicami, ale dziecko ma prawo również do wyrażenia swojej opinii i wybrania swojej drogi. I musi mieć pełną świadomość tego, i do tego też jest przygotowywane w ośrodku, że wszelkie decyzje, jakie podejmie, konsekwencje poniesie ono.
Ojej, to dobrze jest taka, to jest trudna wiedza, bo rozumiem, bardzo, że jeżeli to dotyczy dorosłych dzieci, chociaż 18-latek, to też jest nasze dziecko, prawda?
25-latek, tak, też mamy jest 30-latków w grupie, tak?
I zawsze to są dzieci.
Dotyczy to 14-latka i 16-latka, to nie wyobrażam sobie, żebym dawała możliwość ponoszenia konsekwencji, wyborów.
Tego się uczymy.
I tak dalej.
Z tego się uczymy właśnie, będąc również w ośrodku u dziecka na terapii. Do tego nas jako rodziców przygotowują właśnie pod kątem wyjścia dziecka, tak? Że to dziecko, nie możemy do końca życia je teraz trzymać pod kloszem, tak? Chodzić, sprawdzać, z kim się spotyka, tak. Co robi. Ono musi mieć swoją swobodę, ono musi żyć swoim życiem.
Musi umieć wybierać
i musi znać te wybory, tak?
My już wiemy zresztą, że dzisiaj tak naprawdę narkotyki na każdym rogu można dostać, kupić bez problemu.
Drodzy Państwo, oddamy już głos radiosłuchaczom. Państwu dziękuję, Państwu w studiu.
Dziękujemy.
Przypomnę, że w studiu są rodzice dzieci uzależnionych. 655-2355, 655-2356, 56 to numer kierunkowy, Polska Północna i Południowa. Dwa numery telefonów w naszej rodzinie, bezpłatne numery 536-600, 536-600-200. Dwa numery telefonu dla radiosłuchaczy z zagranicy. 4856 to numer kierunkowy i 655-2333, 655-2366, 011-4856 to numer kierunkowy dla radiosłuchaczy z tak zwanego za oceanu. Już mamy telefony. Halo, słuchamy? Halo?
Tak, tak, szczęść Boże.
Tomasz. Szczęść Boże.
Nazywam się Tomasz z Warszawy.
Witamy, panie Tomaszu.
Ja też jestem w takiej terapii dwunastokrokowej uzależnienia od seksu i miłości. I jeśli chodzi o te narkotyki, to znaczy w ogóle te uzależnienia są dla mnie bardzo podobne, tak? Wszystkie te uzależnienia mają jakby jeden sam źródło braku czucia. Moim zdaniem jest to brak czucia, brak tego czucia u rodziców, którzy powiedzmy, no ja tak jak tutaj było powiedziane, że ja nie miałem swojego zdania, nie miałem. Mam teraz 53 lata, jestem rzekłem, ale emocjonalnie nie jestem jeszcze dojrzały. Ja teraz na tym programie 12 kroków dopiero uczę się bycia dojrzałem emocjonalnie. I ta dojrzałość według mnie buduje się właśnie w prawdziwie zdrowej rodzinie, gdzie rodzina szanuje swoje dziecko, akceptuje. Ja na przykład nie miałem swojego zdania. Rodzice jak mówili, że jadą gdzieś na narty na przykład, na ferie i powiedzmy, ja musiałem zadowolony być z tego, tak, że jedziemy na narty, o 4 rano trzeba było wstawać całe 2 tygodnie, jeździć na tych nartach, bo w Zakopanem, żeby dostać się. No i oczywiście oni myśleli, że robią mi super, ale ja nawet nie wiedziałem, że mogę się sprzeciwić, że mogę mieć swoje zdanie w ogóle do tego stopnia. Czyli taki brak czucia, ale ten brak czucia, ja wiem skąd się wziął. On się wziął z tego, że moi rodzice również byli uzależnieni. Nie byli, powiedzmy, ten alkohol nie był taki, że oni, powiedzmy, do nieprzytomności się upijali, ale oni regulowali swoje uczucia, emocje właśnie alkoholem. Kiedy byli szczęśliwi, troszkę sobie się napili. Kiedy byli smutni, też się napili. Nie potrafili przeżywać uczuć. To jest choroba uczuć. Nie? Każde uzależnienie, tak po mojemu, prawie... No, jeszcze od ojca Benignusa dostawałem dyplomik ruchu trzeźwości świętego Maksymiliana Kolbego z zakroczenia tego ojca. Mam ten dyplomik abstynencji. Nie wiedziałem wtedy, będąc 18-letnim chłopcem, dlaczego mam ten problem, nie? Dlaczego się dotykam tego problemu? Wtedy uważałem, że jestem zdrowy, nie? A teraz dopiero moim problemem jest właśnie uzależnienie od takich zachowań seksualnych, nie? Od samogwałtu. I widzę, że centralne to jest otrzymać miłość, otrzymać akceptację, miłość, szacunek, otrzymać to, czego w dzieciństwie nie dostałem. Ja od swoich rodziców tego nie mogę otrzymać. Ja teraz w tym programie 12 kroków to dostaję to od Boga. Po prostu widzę, że Bóg jest tym źródłem, gdzie mogę otrzymać tę czułość, a jednocześnie ten program pomaga mi zobaczyć moje braki, nie? Zobaczyć, o co muszę się modlić, jakie mam potrzeby. Też tak. Wydarzenia życiowe mi pomogły zobaczyć świat.
Panie Tomaszu, bardzo dziękujemy za ten telefon. On jakoś może rozszerza naszą refleksję, ale sobie tak myślę, że my po prostu zwyczajnie w toku życia uczymy się. To nie jest tak, że można jako dziecko mieć już jak gdyby przerobione wszystkie sytuacje życiowe. To życie nas uczy też. Halo, słuchamy? Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Katarzyna z Pawlackiego.
Witamy Pani Katarzynę.
Chciałam przede wszystkim podziękować za tę audycję, bo też mam problem z 2 synami. Jeszcze tym bardziej jest trudno, bo mój mąż jest alkoholikiem, więc nie pomaga mi w walce z tym problemem. W tej chwili mąż ma zasądzoną eksmisję. Widzę, że się powoli wyprowadza, więc jest szansa, że będę mogła pomóc synom, konsekwentnie postępując z nimi. Starszy syn... W tej chwili jest sprawa o ubezwłasnowolnienie starszego syna, bo po narkotykach trafił na oddział psychiatryczny w Gdańsku, 300 kilometrów od domu. To też jakby mi daje taką pomoc, żeby jemu pomóc. W tej chwili syn nie zgłosił się na badanie psychiatryczne. Sprawa jest w trakcie, więc mam nadzieję, że syn będzie ubezwłasnowolniony, bo wtedy będę mogła jemu pomóc i skierować jego bez jego zgody na leczenie w ośrodku. Pierwszy raz dowiedziałam się teraz w tej audycji, że jest taki powrót z U. Ja bym się chciała dowiedzieć czegoś więcej, bo ja byłam już i we wspólnocie tam na kolo, ale bez zgody syna, no, on do żadnej wspólnoty nie chce iść, jest zamknięty w ogóle na jakiekolwiek działanie, żeby jemu pomóc.
Tak, rozumiemy. Pani Katarzyno, już odpowiadamy, bo takich miejsc, w których rodzice mogą uzyskać pomoc, jest sporo w Polsce, wydaje mi się. Powrót z U, nie wiem, czy państwo 2 słowa powiedzą, co to jest takiego. Tak? Proszę bardzo.
Stowarzyszenie Powrót z U tutaj w Toruniu.
Jest w całej Polsce.
Jest, tak, ale do nas również przyjeżdżają rodziny, rodzice z różnych miejscowości, również z Gdańska, również z południa Polski. I naprawdę warto, żeby pani poszukała właśnie takiego wsparcia u fachowców, u terapeutów. Tak,
pani mówi, że jest we wspólnocie Czenakolo, to też ważne. Chociaż mechanizmy pomocy są podobne, prawda, w tych różnych placówkach. Powrót U to Stowarzyszenie Rodziców i Przyjaciół Dzieci Uzależnionych. Można wpisać w internecie, w Google wpisać Powrót z U i informacje pani uzyska. Na pewno tam będą również adresy różnych poradni w całej Polsce, więc to ważne. Albo też wpisać, szukać w internecie informacji o placówkach terapeutycznych, które pomagają w uzależnieniu to od narkotyków. Naprawdę w tej chwili w dobie internetu nie ma problemu, żeby znaleźć informacje. Bardzo zachęcam panią do tego, co pani tutaj powiedziała, pani Teresa powiedziała, że warto, żeby pani miała wsparcie właśnie w placówce.
Wsparcie, prawda? Tak, przede wszystkim od terapeutów, tak, od terapeuty systemowego i bardzo ważne jest, ten człowiek musi sam chcieć się leczyć na siłę.
Tym bardziej, że pani powiedziała, że mąż nie uczestniczy w tym, a wręcz jakoś przeszkadza.
Ja wiem, też są takie przypadki i naprawdę ten człowiek młody, on musi chcieć, tak? Jemu trzeba pozwolić na to, żeby on zrozumiał, że pod wpływem narkotyków będzie robił złe rzeczy, za które musi ponieść konsekwencje.
Ale dobrze byłoby, żeby pani po prostu miała wsparcie fachowców. Zachęcamy panią do szukania informacji, gdzie w pobliżu pani miejscowości może pani taką pomoc uzyskać. Pozdrawiamy panią przy okazji bardzo, bardzo serdecznie i życzymy siły. Słucham Radio Maryja. Halo?
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pani Barbaro, ja dzwonię w sprawie audycji z zeszłego tygodnia. Czy można by było poprosić o umieszczenie tej audycji w internecie, bo wyjątkowo po prostu nie została umieszczona?
Proszę pana.
To tak zrobimy. Ja już napiszę SMS-a czy maila, czy nawet dzisiaj technicy przyjdą, to wstawimy ją.
O takich psychicznych problemach, prawda? Tak. O depresji. Bardzo
o wspomaganiu
proszę.
Sobie, samopomocy
to dziś,
w depresji.
Dzisiaj ta audycja, jeżeli rzeczywiście jej nie ma, będzie.
Dziękuję bardzo.
Szczęść Boże. Dziękujemy panu bardzo. To też dobry sygnał tutaj dla nas, żeby systematycznie umieszczać. Drodzy państwo, odbieramy następny telefon. Halo, słuchamy? Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen.
Ja powiem tylko imię. Jestem Teresa.
Witamy pani Teresa.
33 lat. 16 lat brał narkotyki. I chcę powiedzieć rodzicom, że nic nie mogą zrobić dla swoich dzieci dorosłych. Żaden sąd, żadny przymus. Tylko dojść do sytuacji, kiedy on sam postara się o to, żeby iść do ośrodka. Rok walczyłam. Rok leżał. Rok odchodził. Cały rok mordowałam się. Przy tym mam dziecko upośledzone. Jeszcze mam jedną córeczkę i jednego jeszcze syna, także ja mam czworo dzieci. A właśnie jeden z moich synów w 16 latach brał narkotyka. Myśmy to 10 lat nie wiedzieli. I teraz tak, mąż umarł, a ja go zostawiłam tutaj, bo nie ma sensu od razu, szybko. Nie, pomalu, spokojnie. Niech leży. Kiedyś przyszedł, to było dosłownie na Boże Narodzenie, bo ja już też i to komunitę niejedną mu dawałam adresy, ale on mówi tak, a mogę jechać do komunity Betel? Ja mówię, synu, gdziekolwiek, abyś już odjechał, abyś już opuścił mój dom. I proszę pani, on się spakował, ja mu coś nieco przydałam. I sam mnie poprosił, żeby mu dać na bilet. Nie dałam do ręki pieniądze. Odwiozłam, kupiłam bilet w jedną stronę i powiedziałam, nie możesz wrócić za rok, nie wpuszczę cię, bo to jest choroba, którą trzeba leczyć parę lat. Najmniej 3, 4, nawet 5 lat. Ponieważ syn na rok i pół wcześniej poszedł, 3 lata temu, był w takim ośrodku rok i pół, wyszedł i za 3 miesiące znów był w narkotykach. Także tyle bym chciała przekazać matkom, bo więcej na razie nie wiem, bo syn w tej chwili jest w
takim ośrodku, ale my jako rodzice się spotykamy w kościele świętego Tomasza tylko po to, żeby się modlić za nich. Za tych właśnie dzieci, nie, dzieci, no dorosły mój syn już jest. Za tych właśnie wszystkich się modlimy, zrobimy sobie tam taką przyjęcie, taką kawę małą i znów koronka i aż do wieczora raz w miesiącu się spotykamy w kościele, żeby się za tych dzieci modlić. I to tyle na razie. Wystarczy.
Dziękujemy bardzo pani. Dziękujemy. Tu rodzice, którzy są w studiu, również podejmują tego rodzaju. Tak, proszę bardzo, pani Violetto.
Chciałam tu też, znaczy może nie ustosunkować się, ale powiedzieć, oczywiście modlitwa jest bardzo ważna. Sama bardzo dużo modlę się za swojego syna i wiele osób, którym dzisiaj dziękuję, mając taką okazję, ale chcę też powiedzieć, że Słowo Boże, które jest prawdą, mówi wyraźnie, że Pan Bóg współdziała ze wszystkimi dla ich dobra. Więc jeżeli tylko mamy taką możliwość, to musimy działać, żeby pomagać naszym dzieciom. Myślę, że nie tylko sama modlitwa.
Tak. Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże. Szczęść. Słuchając audycji, tak pomyślałam sobie, że zadzwonię, ponieważ jako psycholog pracuję z dziećmi wprawdzie w oddziale psychiatrycznym, ale też śledzę w niedalekiej odległości od mojego oddziału z oddziału uzależnień. I słuchając Państwa, chciałam jakoś bardzo podkreślić to, co, że tak ważne, Państwo pokazują w tej audycji, jak strasznie ważna jest postawa rodziców. Zaangażowanie rodziców, umiejętności rodziców, jakieś właśnie zdobywanie i wiedzy i taka dobra wola i ten wysiłek zarówno wobec moich pacjentów, czyli psychiatrów psychiatrycznych, jak i właśnie w uzależnieniach właściwie można powiedzieć, że wszystko zależy od tego, jakie zaplecze ma ta osoba, która się zmaga ze swoim problemem. Także bardzo serdecznie dziękuję i bardzo uważam cenne jest właśnie takie podkreślenie. Państwo dają piękne świadectwo jako rodzice i to jest, myślę, niezwykle ważne, żeby to jakoś docierało do świadomości społecznej, do świadomości tych rodziców, którzy właśnie, których dzieci mają takie właśnie problemy. Także bardzo, bardzo z dużą przyjemnością słucham i bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich Państwa w studio i dużo życzę dobrego i pomocy Pana Boga w tej trudnej, bardzo trudnej walce o własne dzieci. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy Pani serdecznie. Bardzo dziękujemy. Potrzeba nam było chyba takiego, tak? Proszę Państwa.
Tak.
Proszę bardzo.
Modlitwa jest naszą siłą, tak? Oddajemy Panu Bogu nasze dzieci. Prosimy o błogosławieństwo sami i błogosławimy.
Dziękuję bardzo. Jeszcze jeden ostatni telefon odbierzemy.
Ja halo. Bardzo.
Tak? Słuchamy?
Halo?
Tak, słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja mam taką gorącą prośbę, ponieważ mam syna uzależnionego od narkotyków, który był w Czenakolo w 2008 wyszedł. No i zaczął się problem, ponieważ był za krótko. Mnie nie było w domu. W tym czasie przyjechał. Nie mógł, mąż nie potrafił tego, żeby go zabrać z powrotem, zawieźć na dworzec, żeby wrócił. Został w domu, zostawił u kolegi rzeczy. No i w ogóle jak przyjechałam, to nie było rozmowy, uciekał po prostu. A w tej chwili pije alkohol i nie wiem, obawiam się, czy czasami też czegoś nie bierze. I mam wielki problem. Chciałabym, żeby wrócił z powrotem do Czenakolo. Tam nie przyjmują, bo oczywiście do któregoś tam roku życia, on ma 43 lata, proszę powiedzieć, gdzie go umieścić, bo szukałam już w różnych ośrodkach, w internecie, pytałam. Wszędzie, że już nie ten wiek, nie ten wiek. Czy można go w jakiś sposób do jakiegoś ośrodka oddać?
No powiem pani tak, no on ma rzeczywiście, to już jest osoba dorosła i to bardzo, tak, bardzo dorosła, tak?
Sam poradzić, jest samotny i matka się o to martwi, tylko matka może mu pomóc.
Proszę pani, ja bym pani radziła, żeby pani trafiła do grupy Al-Anon. Tak.
Dochodzę nawet do pani doktor.
Tak.
Ale nie można po prostu znaleźć ośrodka.
Ja szczerze mówiąc nie wiem, gdzie są ośrodki dla takich no, mocno dorosłych już osób. Tak, jest. Proszę bardzo.
A czy w Toruniu nie można?
Przepraszam.
Tak, proszę bardzo. Pani Wioleta odpowiada pani. Tak.
Proszę pani, nie, w Toruniu jest, są dwa ośrodki, ale nie dla osób w tym wieku. Tak.
To nie ma wyjścia w takim.
Nie, proszę pani. Wiem, że jest taki ośrodek. Wiem, że na pewno jest w zachodniopomorskim. Ja teraz nie jestem w stanie sobie przypomnieć tej miejscowości, ale jeśli pani zadzwoni do organizacji Monar, czy właśnie do Powrotu z U, to tam na pewno pani uzyska odpowiedź. Wiem, że na pewno w zachodniopomorskim,
ale... A może pani do Toruń nie
zadzwoni? Jeżeli
ja mogę zostawić swój numer.
Tak, może...
Tylko musimy, jeżeli mogę, tylko musimy pamiętać o jeszcze jednej rzeczy, że nie weźmie pani syna za kołnierz przysłowiowi i go nie wyśle, tylko on musi doświadczyć dopiero swojej samotności i musi sam chcieć się leczyć. Tak, to jest długa droga.
Już w tej chwili jest po prostu chory i wątroby ma chorobę. No, musi się leczyć, albo umrze mi, nie daj Boże, albo się będzie leczył.
Tak, ale jeżeli jest z panią, mieszka z panią, to pani, tak jak mówią często alkoholicy, stwarza mu komfort pewien życiowy. Tak?
Ja może wezmę poza anteną od pani, pani telefon i tutaj przekażę naszym gościom.
I jeszcze podamy pani telefon do Torunia, do Powrotu ZU. 56 to numer kierunkowy 622 62 14.
62-14.
56 komórkowy, 622.
Kierunkowy.
62.
56, 622.
62-14. Tak, o godzinach pracy od 9.
I to jest Toruń, tak?
Tak, do Torunia i proszę o to zapytać. Mhm. Ja wiem, że na południu Polski na przykład jest taki ośrodek prowadzony przez kapłana.
Bardzo proszę.
Dobrze, ale nie w tym momencie pani nie jesteśmy w stanie powiedzieć.
Ja zostawię poza anteną swój telefon, numer.
Tak, bardzo prosimy.
To mam...
Pozdrawiamy panią serdecznie, już musimy kończyć nasze spotkanie, ale no właśnie to jest problem, proszę państwa, zresztą państwo to słyszą, dorosły człowiek, mama boi się o życie, prawda, jeżeli do tego dochodzą jeszcze inne, wiadomo, ileś tam lat brania, nadużywania alkoholu jeszcze rujnuje zdrowie po prostu, prawda, więc to trudno wtedy, jeszcze trudniej postawić, być konsekwentnym i zamknąć drzwi przed dzieckiem. Chociaż to dziecko ma 40 kilka lat.
Tylko to jest to, co pani też powiedziała głośno na antenie. Te dzieci, obojętnie w jakim wieku, mają komfort ćpania, picia i nie będą się chciały leczyć, dopóki my im ten komfort zapewnimy.
Ja muszę powiedzieć, że wiele razy tutaj słyszę, szczególnie w audycjach dotyczących uzależnienia od alkoholu, co zawsze muszę powiedzieć, jakoś mnie tak mrozi takie słowo, ale często panowie wypowiadają takie słowo. 20 lat komfort picia stwarzała mi żona albo matka. No właśnie, to jest to. Drodzy państwo, kończymy nasze spotkanie, jest godzina 14. Państwu w studiu bardzo serdecznie dziękuję. Dzisiaj mówiliśmy o rodzinie w procesie terapii uzależnienia. Gościliśmy panią Agnieszkę i pana Romana, panią Wioletę, panią Teresę i pana Henryka. Bardzo państwu serdecznie jeszcze raz dziękuję.
Dziękujemy.
Za taką odwagę i bycia tutaj i świadczenia o swoim bólu właściwie. Szczęść Boże wszystkim państwu, dziękuję ojcu Grzegorzowi, dziękuję wszystkim radiosłuchaczom, którzy słuchali, włączyli się w naszą audycję. Żegna się Barbara Mamota.